Krótka piłka.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie o tej naszej zwyczajowej porze, w której zaczynamy krótką piłkę. No i niestety dzisiaj bez naszego stałego Mavena Kuby Stybora, ale jak zwykle są ze mną Bartek Brynkowski.
Cześć.
I Adam Bykalarczyk.
Cześć, witam. Postaramy się tutaj wplątać jakiś wątek Barcelony w nasze rozmowy o Euro.
No i oczywiście dziś ja w roli prowadzącego, Bartek Nas, witam wszystkich bardzo serdecznie. Porozmawiałem sobie dzisiaj, panowie, o reprezentacji, w zasadzie tylko i wyłącznie o reprezentacji, o Mistrzostwach Europy, ale bez zbędnego przedłużania przejdźmy najpierw do pierwszej piosenki, Can't Hold Us, lecimy. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Bad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. That Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the four-track busting. Halfway across that city with the back crush it. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people. Spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people. Spread it across the country.
Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us.
Can we go?
I'm so damn grateful. I grew up really wanting gold fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We rock. Time to go up, gone. Deuces, goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now sing this song and it goes like... Raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching.
Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us.
Can we go back?
Thank you.
No i wracamy po naszej piosence. Panowie, Polska, Islandia 2-2. Wynik raczej nas niesatysfakcjonujący. W dodatku mieliśmy swoje problemy w obronie, przynajmniej moim zdaniem, ale jak wy oceniacie ten mecz?
No nie tylko wynik nie satysfakcjonował, ale gra po trochu no też, bo o ile pozytywnych aspektów można się dopatrywać, to jednak można się ich dopatrywać na tle drugiego składu Islandii, co no, powinno wyglądać zupełnie inaczej, bo myślę, że cały nasz zespół powinien się dobrze w takim meczu zaprezentować, tym bardziej, że jesteśmy w rytmie przygotowań i jakość tych piłkarzy na pewno przerasta jakość Islandczyków, zwłaszcza, że no, u nich najlepsi zawodnicy nie zagrali, a my przecież mieliśmy Lewandowskiego, Zielińskiego, Krychowiaka i Szczęsnego, więc na pewno spodziewałbym się nie tylko lepszego wyniku, ale lepszej gry naszych reprezentantów.
No ale mówisz tutaj o tych czterech zawodnikach, był na pewno jeszcze Glik, tak, z pierwszego składu, taki w sumie ostoja defensywny. No,
ale to jest temat moim zdaniem do dyskusji.
Znaczy okej, ja to rozumiem.
Teraz mi się wydaje, że Glik nie jest zawodnikiem pierwszego składu.
Ja to rozumiem, bo Sosa jakby tak trochę stara się go odsunąć na ten boczny tor.
Ale Glik chyba najbardziej sam siebie stara odsunąć na boczny tor, patrząc na wczorajszy występ, no to fatalnie zagrał Glik.
No wiesz, ale jednak z drugiej strony miał tą kontuzję, tak, było to ryzyko tej kontuzji, złapania tego urazu i pojawiało się widmo niewystąpienia Glika, tak samo jak to było po tej nieszczęsnej siatkonodze w 2018 roku, ale jednak Sosa postanowił trzymać go do końca, starał się go sprawdzić, więc no to jest oczywiście temat do dyskusji, czy on będzie w pierwszym składzie, czy nie będzie w pierwszym składzie, co nie zmienia faktu, że no tak naprawdę Polska, no trzeba to sobie powiedzieć otwarcie, męczyła się z Islandią, tak naprawdę mało nie przegrała tego meczu, bo 2-1 utrzymywało się przez dłuższy czas ten wynik, tylko dzięki temu błyskowi, takiemu farfoclowi trochę można powiedzieć kolokwialnie świderskiego, doprowadziliśmy do tego remisu, no i Polska zremisowała tak naprawdę z Islandią, która gra w kadrze B, no i to nie wróży nic dobrego przed Euro 2020+1, no ale turnieje rządzą się swoimi prawami i tak naprawdę, no zobaczymy. Jedno jest pewne, nie wiemy za dużo, no o tak mogę powiedzieć, przed tym pierwszym meczem Polaków, bo mam wrażenie, że chociażby czy przed Euro 2016, czy przed Mistrzostwami Świata 2018, to jednak ta jedenastka była taka wykrystalizowana, czyli już ten skład był w miarę pewny, wiedzieliśmy kogo się spodziewać, znaliśmy te nazwiska, może były jedne, dwa takie znaki zapytania, ale jednak większość składu była znana, a teraz po tym meczu to ja tak naprawdę, no nie wiem, nie możemy powiedzieć z ręką na sercu, kto zagra w tym spotkaniu tak na 100%, nie wiemy tego.
Niektórzy mogą powiedzieć, że to w sumie jest zaleta tego właśnie kombinowania Paulo Sousy, no ale trzeba jednak sobie przyznać, że warto by było mieć tutaj wykrystalizowaną sytuację, no i to jest jednak trochę wina Zbigniewa Bońka, że tak późno się zdecydował na zmianę trenera.
No wiesz, niektórzy też mówią, że to jest zasłona dymna przed Słowakami, te słabe występy Polaków.
Czy gdyby Sousa pracował 2 miesiące dłużej, to Polska nagle miałaby dobrego środkowego obrońcę?
Znaczy, wydaje mi się, że być może Sousa mając 2 czy 3 mecze więcej, po prostu no szybciej by szukał tego zastępstwa dla Kamila Glika, bo pamiętamy, że na początku były takie próby odsunięcia Kamila, ale to się bardzo, bardzo źle spisało. No i po prostu najwidoczniej Paulo Sousa doszedł do wniosku, że no nie ma jednak co kombinować. Glik w tej karze gra już kilka lat, jest ostoją tą faktycznie defensywy i po prostu na zwykłym doświadczeniu no powinien sobie dać radę. Ale fakty są takie, że w tym ostatnim sparingu przed turniejem, właśnie z taką Islandią B, no on popełniał wręcz szkolne błędy, jeżeli tutaj objeżdżają Kamila jakieś Bjarnasony, tak, które no...
Syn Bjarna,
którzy grałem, zawodnicy są, to byli też zawodnicy z Ligi Islandzkiej, często też powoływani tak... No głównie przez kłopoty, choćby środkowy obrońca, który zdobył przeciwko nam bramkę, no to był niespodziewanie powołany do reprezentacji i zaskoczeniem jest jego gra dla Islandczyków.
No słuchajcie, no jak mówimy o tym, że Polska zagrała dobre, pierwsze 10 minut zagrała dobrze w tym spotkaniu i końcówkę meczu, no to no, o czym my rozmawiamy w kontekście Euro 2020, tak? Jeżeli Islandczycy na to Euro nie jadą, przebudowują skład i to tak gruntownie, a my zagraliśmy dobre 10 minut no, i ewentualnie końcówkę. Nie?
Ale oni też nie byli aż tak daleko od tego awansu, przegrali baraż dopiero z Węgrami. Tutaj no, trzeba też powiedzieć, że tak jak Kamil Glik ma swoje duże problemy, i no, tą ostoją defensywy nie jest, tak te problemy już trochę trwają, można się było tego spodziewać i również tam po jego grze w klubie, gdzie no, był ściągany po prostu, żeby pomóc w utrzymaniu, żeby pomóc w walce o to utrzymanie, a okazał się dziewiątym najlepszym zawodnikiem pierwszego składu. No więc no niezbyt pomógł, a ma jeden z najwyższych kontraktów w zespole. No najgorsze jest to, że drugi obrońca, który wczoraj dostał szansę, czyli Paweł Dawidowicz, no również nie zagrał zbyt dobrego spotkania, więc ten środek naprawdę nam się komplikuje. Jak właśnie byście tutaj panowie, no jak byście w środku zagrali na tym Euro?
Tak, no razem nie stworzyli najlepszego duetu i myślę, że w trójce też by najlepiej się nie spisali i ja teraz szczerze wydaje mi się, że na Słowaków Glik nie wyjdzie, bo jeśli mamy jakkolwiek wyżej ustawić linię obrony, to musimy mieć zawodników, którzy biegają, a wszystko Kamilu Gliku można powiedzieć, ale na pewno nie to, że biega, a tym bardziej, że szybko, więc obstawiałbym grę Helikiem, Piątkowskim i Bednarkiem, przy czym no, Bednarek powinien zagrać w środku jako ten lider defensywy, Helik na półprawym, bo to jest dla niego dosyć naturalne, on występował też na pozycji prawego obrońcy, więc tam bym go widział. Piątkowski też bardziej półprawy niż półlewy, ale z braku laku, przez to, że nie mamy tych lewonożnych środkowych obrońców, to właśnie tam bym go wystawił. A jeśli w trójce byśmy zagrali, no to pewnie wyglądałoby to bardziej Bednarek Piątkowski po prostu i może ewentualnie jeszcze kogoś z dwójki Bereszyński Kędziora dokoptować tam.
Ja myślę, szczerze mówiąc, że tej trójki już będziemy się trzymać, jak zaczęliśmy tą trójką, gramy tą trójką tak konsekwentnie, Paulo Sousa stawia na to ustawienie, to raczej tych trzech środkowych obrońców wyjdzie na tą Słowację, tylko zobaczcie, mówimy o nazwiskach Piątkowski, Bednarek, jeśli będzie zdrowy oczywiście, i Helik, tak? No i teraz spoglądamy sobie na skład, na zespół, który ma być jakby... To jest tak jakby próba generalna przed Euro, tak? Ten mecz z Islandią. Spoglądamy sobie na zestawienie, patrzymy na obronę, a tam jest Kędziora, Dawidowicz i Glik, czyli nie ma ani Piątkowskiego, nie ma, no Bednarek był kontuzjowany, ale nie ma ani Piątkowskiego, ani Helika do sprawdzenia, tak? Wychodzi Lewandowski w pierwszym składzie, wychodzi Zieliński, ale tych podstawowych obrońców, których my postrzegamy jako tych do pierwszej jedenastki, nie ma i tak naprawdę no czemu miał służyć ten sparing? Ja tego nie rozumiem, bo znaczy... mecz, potyczka z Rosją, rozumiem, sprawdzenie wojsk, przegląd sił i tak dalej, ewentualnie ktoś jeszcze dostanie szansę, ktoś się dobrze spisze i będzie mógł wejść do tego węższego grona zawodników, którzy będą jednak systematycznie grali na tym Euro, no ale spotkanie z Islandią?
Mi się wydaje właśnie, że to już był taki skład raczej, którego powinniśmy się spodziewać poza Dawidowiczem i gdzie tutaj wydaje mi się właśnie w parze by zagrał normalnie, czy to Piątkowski, czy Bednarek. No i właśnie też mnie to trochę martwi.
Słuchaj, no też jest taka opcja, że może Paulo Sousa postrzega ten skład jako tą pierwszą jedenastkę i my tego po prostu nie rozumiemy, że znaczy, dla niego to jest pierwszy wybór.
Nie? Których tutaj mamy, no to no Puchacz wiadomo, gra dlatego, że Rybus ma problemy zdrowotne.
No i dobrze zagrał.
No i dobrze zagrał.
Ja nie oczekiwałem nic po Puchaczu i mnie pozytywnie zaskoczył, tylko na swoim poziomie cały czas te wrzutki, prawda, bo on nie umie zagrać piłki górą.
Ale asystema, nie? Zaliczył asystę.
Tak, ale to była
po
akurat...
ziemi.
Nie, po ziemi. No, a cały czas te wrzutki, no to były na nos przeciwnika zwykle dogrywane, więc no, czegoś lepszego mi się spodziewa jednak po naszej lewej flance i mam nadzieję, że Rybus będzie przygotowany i no, on tą lewą nogę ma chyba trochę lepiej ułożoną.
Wracając jeszcze do tej obrony, no to moim zdaniem jednak... No tutaj nie można mówić o zbyt dużym graniu w wypadku tej trójki Helik, Bednarek, Piątkowski. Piątkowski to w ogóle mimo wszystko niesamowita historia, no bo on w 2 lata od zawodnika rezerw Zagłębia Lubin pojedzie na Mistrzostwa Europy, no i ma w sumie całkiem spore szanse, żeby zagrać w pierwszym składzie, ale... No właśnie. I
no
tutaj...
tylko, że zobacz, my już takim ustawieniem zagraliśmy z tymi Węgrami nieszczęsnymi, nie?
No tak, i pamiętamy, że Helik zarówno w meczu z Węgrami, jak i w kolejnych, których dostawał szansę, też popełniał dużo błędów. Wcale moim zdaniem nie był tutaj dużo lepszy od Kamila Glika, choć jednak mimo wszystko lepszy był na pewno niż Kamil w tym ostatnim meczu. Jeszcze co do Kamila, to pamiętam właśnie taką sytuację z pierwszego kwadransa, kiedy on wyszedł do zawodnika biegnącego po skrzydle, do Islandczyka i kompletnie nikt nie wszedł w to miejsce, w tą dziurę, która tam powstała i tam wystarczyło podać do tego napastnika. Na szczęście Islandczyk się zamotał. Tylko no właśnie, tutaj zamotał się Islandczyk z kadry B, No a wydaje mi się, że nawet Hiszpania z tam problemami z koronawirusem, czy Szwedzi z problemami z koronawirusem już taką okazję po prostu by wykorzystali dużo groźniej, tak? Myślę, że doszłoby w niej do strzału przynajmniej. W tym wypadku doszło do zejścia do skrzydła i wrzutki nieudanej.
No zdecydowanie, gdyby to był lepszy przeciwnik, lepszej klasy ten przeciwnik, no to zdecydowanie skończyłoby się to inaczej. Na pewno nie skończyłoby się 2-2. No tutaj takich błędów nie wybaczy się na takim najwyższym poziomie, albo przynajmniej tym wyższym niż kadra B Islandii. No,
ja przed tym meczem miałem taką uwagę po prostu, że no po co gramy sparring z reprezentacją Islandii, która od 2018 roku jest w sumie na dużo gorszym poziomie. Drużyna, która w ostatnim sparingu z Wyspami Owczymi wygrała tylko 1-0 po golu w 70 minucie, to wydawało mi się po prostu, że to jest taki sparing na polepszenie sobie humorów. Teraz jeszcze widzimy, Islandczycy wyszli w tą kadrę B, ale tutaj gramy, tracimy dwie bramki, co jest jednak tragiczne w kontekście tego euro, bo my ostatnio ciągle tracimy bramki i no teraz chcieliśmy się poprawić w tym elemencie i nie wychodzi. No i tak naprawdę ten sparing moim zdaniem obnażył bardzo dużo problemów w tej defensywie, przy szczególności.
Zwłaszcza ten pierwszy gol, pewnie zwróciliście uwagę, ja też zwróciłem uwagę, no jak stał ten zawodnik Islandii, on tak naprawdę stał bez nikogo, no nikt go tam nie przykrył, nikt do niego nie podszedł, on po prostu sobie stał 2 metry przed Szczęsnym i po prostu musnął tą piłkę i ona wpadła do bramki, no nie mogło być inaczej, także no... No, takich błędów nie możemy popełniać, jeżeli chcemy coś ugrać na euro, a jeżeli dalej będziemy popełniać takie błędy, jeżeli dalej tak będzie się spisywać nasza defensywa, no to z tymi Słowakami może być ciężko, tak szczerze mówiąc.
Tam duży błąd Zielińskiego, bo to on złamał linię spalonego i cała reszta była ustawiona w miarę nieźle, a on nie dość, że nie krył nikogo, no to właśnie umożliwił stanie na takiej wysokości, ale mnie też zastanawiał klucz. Na jakiej zasadzie dobrany został zespół Islandii do tego ostatniego sparingu. Ja się zastanawiam, czy może nie było to na zasadzie skandynawski naród, Islandia, Szwecja, może jakoś tak to dobierzemy, tylko że no, Islandia to jest zupełnie inny zespół niż Szwecja, nawet w pierwszym garniturze, bo Szwecja no, ma dużo technicznych zawodników, jest przecież Forsberg, który grał w Lipsku, a wysuniętym napastnikiem jest tam Isak, za którym będziemy musieli gonić. Tutaj nie ma takiej charakterystyki zawodników i nawet ustawienie jest inne, więc no, nie wiem, co nam da ten sparing.
Wydaje mi się, że jeśli kluczem była tutaj gra z drużyną ze Skandynawii, to jednak powinniśmy iść raczej w kierunku Duńczyków czy Norwegów niż
właśnie
Islandczyków.
Duńczycy może nie chcieli, bo oni też grają na tym turnieju, ale już no, Norwegia, dlaczego nie? To jest na pewno bliżej charakterologicznie do Szwecji. I no, ogólnie myślę, że jeśli jest jeszcze taka druga opcja, która się klauje w mojej głowie, że mieliśmy słabego rywala sobie wziąć na podbudowanie morali przed euro. No jeśli tak, no to zdecydowanie nie wyszło.
Tak, wtedy zdecydowanie mi wyszło. Panowie, jeszcze w tej linii obrony na koniec, myślicie, że Tymoteusz Puchacz jednak zagra ze Słowacją, czy Maciej Rybus, nawet jeśli nie będzie jeszcze tak w pełni w dobrej formie fizycznej, już wróci do składu?
Jeśli nie będzie w pełni formy, no to mi się wydaje, że Puchacz w pewnej mierze zasłużył, bo były kontrowersje z jego powołaniem, ale kiedy grał już, no to ja pamiętam ten błąd oczywiście w sytuacji bramkowej z Rosją, ale poza tym, no to chyba dał to, co miał dać, jest silny, wybiegany i na pewno jakiś pożytek może Polska z niego mieć na tym turnieju.
No ja myślę podobnie, że jeżeli na pewno Rybus nie będzie w pełni dostępny, w pełni możliwości, żeby zagrać, to na pewno no nie będzie ryzykował tutaj Sosa wypuszczenia go od pierwszej minuty, na pewno zacznie ten mecz Puchacz. Zastanawiałbym się nawet, czy ogólnie nie postawi na Puchacza, tak może pomijając to tego Rybusa, zdrowie Rybusa, bo nie wiem, spoglądam sobie teraz na, znaczy wiadomo, że kontuzje i tak dalej, niedyspozycja, ale Rybus tak naprawdę w tych dwóch spotkaniach zagrał teraz 11 minut w tym sparingu z Islandią. Z
no
Rosją,
właśnie,
z Rosją,
Puchacz przynajmniej zagrał w obu meczach.
No właśnie o to chodzi i to jest ta płynność, wiecie, to też jest istotne, nie? Przy tym zgrupowaniu, jak nie wiem, 2 tygodnie jest drużyna na zgrupowaniu i zawodnik gra tak naprawdę 11 minut w spotkaniu, nie? Tylko przed euro, także no nie jestem pewien, oczywiście może być tak, że Rybus wyjdzie od pierwszej minuty, ale na pewno jeżeli nie będzie w pełni możliwości, w pełni dyspozycji, to zagra od początku Puchacz.
No dobrze, a waszym zdaniem Tomasz Kędziera na prawej obronie, czy Bartek Bereszyński?
Ja bym chętnie widział ich obu, na przykład w wersji, gdzie jeden jest półprawym, drugim prawym. Tą trójkę oczywiście podałem bez nich, ale jest taka szansa, ale jeśli trzeba wybrać tego jednego, no to w tych ostatnich latach w kadrze moim zdaniem lepiej prezentuje się Kędziora i ja bym wolał widzieć jego.
Ja bym znowu postawił na Bereszyńskiego trochę może na przekór tutaj Bartkowi, ale nie wiem, ja mam wrażenie, że on daje taką jakby większą pewność do zespołu, jest bardziej doświadczony. Co prawda Kędziora miał dobry teraz sezon w Dynamie i dobrze się spisał w sumie, ale no nie wiem, mam wrażenie też tak samo, mam wrażenie, że Souza jakby upodobał sobie już trochę, ma taki schemat tego składu i upodobał sobie już trochę pewnych zawodników i ten Kędziora na początku nie został powołany, teraz dostał to powołanie, ale myślę, że jednak bardziej się skłoni tutaj Souza ku Bereszyńskiemu, jeżeli oczywiście będzie zdrowy i w pełni sił.
Tak, no Souza też lubi to włoskie granie, to jest na pewno bliżej mu do Bereszyńskiego niż do Kędziory, to jest też trochę inny ten styl gry, bo na takim powiedzmy włoskim wahadłowym jest Bereszyński, jeśli chodzi o styl grania. Do pewnego czasu słyszeliśmy o tym, że tam nie przekracza połowy jako prawy obrońca, ale no, technikę pozwalającą na grę wyżej też ma, a też no, jeśli mielibyśmy mieć braki na tej lewej flance w obronie, bo takie by były, jeśli by zagrał czy Puchacz, czy Rybus, bo oni obaj słabo bronią, no to może warto by było wzmocnić defensywnie tą prawą flankę.
No właśnie, i teraz pytanie, czy taka słaba obrona, ale jednak trochę bardziej ofensywna wystarczy na reprezentację Słowacji. Z tego, co widziałem tego pierwszego meczu sparingowego Słowaków oraz z tego, co słyszałem o drugim meczu sparingowym Słowaków z Austriakami, no to wydaje mi się, że nie powinno być większych problemów, nawet gdybyśmy tutaj wyszli samymi zawodnikami z ekstraklasy. No ale nie wygląda to najlepiej. No dobrze, panowie, o obronie sobie powiedzieliśmy już bardzo dużo, więc myślę, że póki co możemy przejść do piosenki Safe and Sound, a po niej pogadamy o linii pomocy. No i wracamy do naszej audycji. Panowie, zapowiadałem linię pomocy, więc sobie porozmawiamy o tej pomocy. Moim zdaniem pomoc trochę nie funkcjonowała wczoraj, zwłaszcza w tym przejściu od obrony do ataku. Tutaj brakowało, żeby Moder przede wszystkim, który był za to odpowiedzialny, tak sobie trochę średnio z tym radził. Wszyscy to nasza gra w ofensywie nie wyglądała też aż tak najlepiej. Czasem oczywiście udawało się przyspieszyć, zagrać dobrze na skrzydło. Wydaje mi się, dobrze zagrał Piotrek Zieliński. Tam poza strzeloną bramką kilka razy miał naprawdę fajne, otwierające podania. No ale to w zasadzie tyle. No jeszcze można docenić Krychowiaka za grę ogólnie w obronie, tak odbiorze, to tutaj wydaje mi się, taki nasz pierwszy obrońca będzie na boisku w trakcie tego Euro i może właśnie tu powinniśmy szukać tej defensywy.
No ja nie wiem, czy ja bym powiedział, że bardziej to jednak po stronie obrony bym przełożył ten ciężar winy za złe rozegranie, bo no jakby
no, za równo Glik, jak i Dawidowicz mieli z tym duże problemy.
Tak, i generalnie Moder mi się w miarę podobał w tym meczu, bo ten jego styl gry, on zawsze szuka podania do przodu, co najmniej w poprzek, raczej nie cofa tej piłki, co w ubiegłych latach było u nas z Morą, że pomocnicy zawsze szukali tej gry do tyłu, a Moder zawsze pcha tą piłkę do przodu, przyspiesza tę akcję, co trzeba mu na plus zapisać, ale to też nie był jakby w pełni możliwości Moder. Wydaje mi się, że nie ma tam aż takiego zgrania z Krychowiakiem, jak jest na przykład na linii Klich-Krychowiak, że tam się lepiej ci zawodnicy uzupełniają. Tutaj to trochę gorzej wyglądało, ale no Krychowiak też powinien trochę pomóc w tym rozegraniu. To jest rola takiej szóstki nowoczesnej, gdzie on musi cofnąć się, chociaż nie chcemy, żeby cofał się aż tak, jak widzieliśmy to z Węgrami, gdzie on tam w trójkę obrońców jeszcze między nich się wciskał, żeby dostać tą piłkę.
Wiesz, to też mógł być jakiś pomysł właśnie Paula Sousy, żeby Krychowiak był w roli tego obrońcy, skoro ma takie duże problemy z tymi środkowymi, ale
kto wtedy by zagrał w środku pola jako ten defensywny pomocnik, nie? Jeżeli nie byłoby tam Krychowiaka, bo myślę, że jednak Krychowiak pomimo wszystko jest takim ważnym, istotnym punktem naszej reprezentacji.
Nie no, zdecydowanie.
Ta szóstka, nie?
Tak, no takim zawodnikiem mógł być Bielik, gdyby był zdrowy.
No właśnie.
Ale nie jest. Też Góralskiego straciliśmy, więc mamy to, co mamy. Może wreszcie Linettiemu uda się jakieś minuty na dużym turnieju złapać. Wczoraj jak wszedł, trochę bezbarwny, ale jednocześnie błędów nie popełniał i miał kilka takich podań zaczynających nasze akcje okej, bo w ogóle Polska w tym końcowym okresie zagrała fajną piłkę. Widać było pomysł w tym nacieraniu na Islandczyków, żeby wydrzeć remis. Jakkolwiek by to nie brzmiało, że musimy wdzierać remis z rąk Islandczyków.
No przynajmniej było widać ambicje mimo wszystko.
Ale z pomocy mimo wszystko najbardziej bym wyróżnił Kozłowskiego po tym meczu, bo od kiedy wszedł, to był najlepszym zawodnikiem na boisku. Szarpał, dał z wątroby, ale to nie jest wszystko, co dał tej reprezentacji, bo przede wszystkim wniósł jakość, bo przypominam sobie jedno podanie, które rzeczywiście zepsuł, gdzie mógł otworzyć prawą flankę i zagrał tą piłkę za mocno, za linię, ale poza tym to były naprawdę dokładne zagrania, znajdował się w tym miejscu, w którym powinien, ta gra bez piłki też na plus dla niego, no i zakończył to z asystą, a mógł jeszcze z golem, bo przecież miał świetną sytuację, gdzie strzelał z główki, a minął się z słupkiem naprawdę o centymetry.
Była też inna sytuacja, kiedy piłka tam leciała na dośrodkowanie i on się złożył do strzału, nawet w zasadzie oddał strzał, tylko obrońca zgarnął tą piłkę głową i no, ten strzał poleciał w powietrze tylko, a nie w żadną piłkę.
No ja myślę, że tutaj Kozłowski o Kozłowskim jeszcze, tak?
Tak,
myślę, o Kozłowskim. Myślę, że Kozłowski rozkręcał się z minuty na minutę, wszedł w to spotkanie, może tak trochę, znaczy no, na pewno niebojaźliwie, bo to nie można powiedzieć, że to jest chłopak, który wchodzi w spotkanie bojaźliwie, że ma jakieś takie obawy, czy jakieś takie... No, czy nie jest po prostu pewny swojego grania. Myślę, że on jest bardzo młody i w tej swojej młodości jest trochę taki pierwiastek szaleństwa, ale też taka rozwaga piłkarska, że czasami tutaj pociągnie, gdzieś zagra, gdzieś przedłuży to podanie. Myślę, że rozkręcał się z minuty na minutę i pewnie w końcu strzeliłby tego gola, gdyby ten mecz potrwał trochę dłużej, bo był i ładny strzał, były i ładne zagrania, był i ten strzał główką. Także no fajnie się to oglądało i coraz bardziej zaczynam mieć wrażenie, że taki Kozłowski może realnie w takiej 60, 70 minucie wyjść na to euro.
No właśnie też mi się tak wydaje.
O czym byśmy się, czego byśmy się w ogóle nie spodziewali wcześniej.
Przed turniejem to powołanie Kozłowskiego było raczej traktowane na powołanie na przyszłość. Wiadomo, żeby się otrzaskać.
Żeby był jakiś młody.
Tutaj pojawia się szansa, że no może zostanie najmłodszym piłkarzem w historii Mistrzostw Europy. No i wydaje mi się, że tym wejściem z Islandią wywalczył to sobie. Raczej wydaje mi się, że właśnie, tak jak powiedziałeś, w jakiejś 60, 70 minucie w wypadku problemów reprezentacji w ofensywie to można go wpuścić i żeby spróbować. No bo technicznie jest to na pewno zawodnik utalentowany, takich nam mimo wszystko w reprezentacji brakuje.
Ale no na pewno nie od pierwszej minuty, tylko ewentualnie no jakieś
nie,
takie,
oczywiście.
No, druga połowa, nie?
Druga połowa, tak jak mówiłem, tak jak ty mówiłeś też w 60, 70 minuta, to wydaje się taki realny scenariusz, że wejdzie, zwłaszcza no właśnie tak, na taką Słowację, jeśli byśmy mieli pewny wynik, to wydaje mi się, że już na 100%.
Fajnie byłoby mieć pewny wynik.
Fajnie byłoby mieć pewny wynik, bo po tym meczu nie jesteśmy jednak pewni, że będzie ten fajny wynik.
No a słuchajcie, jeszcze tak a propos linii pomocy, to mówimy tutaj o tym ustawieniu Krychowiak, Moder, Zieliński, czyli ten nasz taki polski trójkącik. Ja myślę, że nie wiem, mam takie odczucie, że w tej pierwszej połowie zabrakło mi trochę Klicha zamiast Modera, bo ja postrzegam Krychowiaka w reprezentacji Polski przynajmniej, bo nie w Lokomotywie, jako taką typową szóstkę, czyli kogoś, kto się właśnie cofa, rozgrywa tą piłkę, a Klich jest takim drugim z tych defensywnych pomocników, ale on jednak ma wrażenie, że ma takie zaciągi bardziej ofensywne, bardziej role, zadanie takie parcie do przodu, o tak może bardziej, te ofensywne postępowanie, poczynania ofensywne i zamiast takiego Modera, który mam wrażenie słabo wprowadzą tą piłkę i nie umieją się porozumieć z Zielińskim czy z Lewandowskim, taki Klich zrobiłby to lepiej, no i mam nadzieję, że na pewno będzie zdrowy, nie?
No taktycznie to jest dużo bardziej zaawansowany zawodnik, też doświadczenie za tym stoi, a poza tym też współpraca już trzyletnia chyba ze świetnym szkoleniowcem, jakim jest Bielsa, a Moder dopiero wprowadza się do tej wielkiej piłki, to na pewno jest, no Klich jest kilka kroków przed nim, a jeśli chodzi o charakterystykę, to mi się wydaje, że to jest podobne, bo ja Klicha postrzegam jako taki box-to-box midfielder i Moder to docelowo ma być chyba to samo, no ale też pamiętajmy, że on w tym sezonie w Anglii nie zagrał ani jednego meczu w Premier League na swojej pozycji, tylko raz w pucharze mu się to udało. Na takim fałszywym wahadle, bo tak naprawdę on bardzo dużo schodził wtedy do środka, no ale jednak to nie jest to, czego on oczekuje. I no, wydaje mi się też dosyć naturalne, że Klich jest teraz tym naszym podstawowym wyborem. Ja myślę, że to będzie jedna z najważniejszych postaci w przypadku naszego sukcesu lub naszej porażki na euro, bo bez Klicha myślę, że nasze rozegranie ucierpi, ale też nasz pressing, bo przecież jest on też może nie pierwszą obrońcą, bo zakładam, że takim będzie Lewandowski, ale na pewno kluczową postacią w destrukcji w parze z Krychowiakiem.
Też fajnie pokazuje, a propos Klicha, fajnie pokazuje ta asysta, fajna była ta asysta, o tak mogę powiedzieć,
znaczy
w meczu z Rosją.
Drugiego stopnia.
Znaczy drugiego stopnia. Znaczy tak, to zagranie z głębi jakby pola do środka, w pole karne. Tak. No podobało mi się to zagranie i myślę, że to jest właśnie to, co ma Klich, czyli te takie złote dotknięcie, czyli potrafi zrobić coś z niczego. Jest jakby taka sytuacja, która pozornie wydaje się niegroźna, mało niebezpieczna i nagle tutaj wchodzi Klich, zagrywa jedną fajną piłkę i można coś z tego zrobić, można to wykorzystać.
No właśnie, wydaje mi się, że to właśnie to, co teraz powiedziałeś, jest cechą łączącą zarówno Klicha, jak i Zielińskiego i taką jedną z naszych największych nadziei na te Mistrzostwa Europy, poza oczywiście Robertem Lewandowskim. No bo jednak ciężko tych nadziei szukać tutaj na tych skrzydłach, wahadłach, gdzie no Przemysław Frankowski wydaje mi się, że jednak jest rozważany do gry w pierwszym składzie przeciwko Słowacji, skoro zagrał w dwóch sparingach.
Nie, no chyba nie. No, mi się wydaje, że to jednak było takie testowanie i no...
Wydaje ci się, że jednak Jóźwiak zagra na tej pozycji?
Na prawym wahadle, jak mówiłem wcześniej, myślę, że zagra Kędziora, a Kędziora. Może też zagrać Bereszyński. Obstawiam, że któryś z tych obrońców. A no, Jóźwiaka bym widział gdzieś wyżej na boisku. No ewentualnie na tą Słowację rzeczywiście może
Jóźwiak. Ale poczekajcie,
bo
mówimy o tym Jóźwiaku, ja właśnie zapomniałem trochę o tym Jóźwiaku i zaczęliśmy mówić o puchaczu, że zagra na lewym wahadle i czy to właśnie nie będzie Jóźwiak w sumie trochę. No bo gdzie inaczej, jaka położyć wtedy?
No właśnie, wydaje mi się, że na tej prawej stronie gra najlepiej, też często jak wchodził z ławki, no to po prostu pokazywał tą jakość.
No już jak to musi być wahadło, mi się wydaje, nie? No bo nie do środka pola na pewno.
No,
wydaje mi się, że jeśli Sousa nie uprze się na grę dwoma napastnikami, to Jóźwiak może być takim wolnym elektronem za plecami lewego. Tak.
Czyli taka trochę dziesiątka.
Nie klasyfikowałbym tego w ten sposób, bo dziesiątka jednak w umyśle kibica od razu rodzi pewne skojarzenia, gdzie jest ten targetman z środka pola, który jest ostatnią linią przed napastnikiem, go właśnie w kategorii takiego wolnego elektrona, na przykład schodzącego z prawej strony bardziej traktował, bo no, tam go zwykle widujemy. A w tym ustawieniu powiedzmy 4-4-2, które tak naprawdę nie jest 4-4-2, jak widzieliśmy wtedy, kiedy grał Kownacki, to on właśnie miał taką rolę, gdzie był za plecami napastników i ja bym właśnie tam ewentualnie tego Jóźwiaka widział. No oczywiście jest zawsze to prawe wahadło, tylko że no, na ile Sousa będzie gotowy jakby poświęcić dobrego
właśnie,
zawodnika na
bo niektórzy
na ławce.
Uważają, że Jóźwiak jest po prostu dobrym zawodnikiem, tylko że on jakby niezbyt gra w tym pierwszym składzie w reprezentacji i no ja bym mimo wszystko wolał zobaczyć w tym meczu, w którym właśnie powiedziałeś, że zagrał Kownacki na tej pozycji od początku Jóźwiaka. I może właśnie rzeczywiście jest tak, że Sousa jest pewny tego Jóźwiaka, a tutaj chciał tylko zobaczyć, jakie ma jeszcze inne opcje. No i wychodzi, że obie są takie nie najlepsze.
Wiesz, no właśnie z drugiej strony, jak on jest pewny Jóźwiaka, wystawia go na takie końcówki, w sumie, no może nie końcówki, ale tam no 20 parę minut, no to myślę, że to nie jest kandydat do pierwszego składu.
Ale
jeżeli...
no tutaj trzeba zauważyć jednak, że Jóźwiak jest w top 10 zawodników, którzy zagrali najwięcej minut w tym sezonie. Spośród wszystkich lig, bo no w Championship gra się dużo, a Jóźwiak grał wszystko jak tylko mógł, Runi go nie oszczędzał, więc jakby takie dawanie może trochę odpoczynku i sprawdzanie go w tych końcówkach to też może być jakiś sposób Sousy na to, żeby go nie zajechać przed tym turniejem, bo jeśli ktoś zasłużył na trochę odpoczynku po tym sezonie, to na pewno jest Kamil Jóźwiak.
No tak też może być. Panowie, a jak oceniacie tutaj właśnie postawę naszego ataku? No chodzi mi przede wszystkim od tego ewentualnego drugiego napastnika. Na kogo w końcu byście postawili? Jakub Świerczak czy Karol Świderski? Obaj strzelili po bramce, obaj w różnych meczach. No i wydaje mi się, że trochę będzie miał ból głowy Paulo Sousa, no bo Świerczak zagrał tam ponad 60 minut. I no nie najlepiej teraz mu poszło.
Znaczy no tak naprawdę nie pokazuje niczego wielkiego, przypominam sobie tylko tą jedną taką sytuację jak wbiegł w pole karne, ale tak naprawdę nic z tego nie wynikło, bardziej był takim walczakiem, te rzuty rożne, jakieś takie rzuty z autu, bardziej coś takiego był w stanie wywalczyć niż jakieś konkretne sytuacje. Ja ogólnie nie wiem, zastanawiam się nad tą ideą dwóch napastników reprezentacji Polski, bo mam wrażenie, że to nie funkcjonuje za dobrze. Znaczy, zdaję sobie sprawę z tego, co będzie, jeżeli będzie jeden napastnik, czyli Robert Lewandowski, będzie tam kopany po kostkach i tak dalej, pilnowany przez trzech zawodników, podwajany, potrajany i tak naprawdę zostanie odcięty od podań, a to właśnie o to nam najbardziej chodziło, żeby ten Lewandowski był bardziej wyeksponowany i bardziej jakby dostępny dla innych zawodników, głównie dla Zielińskiego, żeby posyłał mu te piłki i Lewandowski mógł po prostu oddawać strzały, no ale... Patrzę sobie na tę grę na dwóch napastników w naszej reprezentacji, no i nie widzę tego zbyt kolorową. Świerczok, czy Świerczok, czy jakikolwiek inny napastnik miał być tym, który zbiera na siebie tą uwagę i daje Lewandowskiemu trochę przestrzeni, ale mam wrażenie, że to nie funkcjonuje dobrze i nawet nie wiem, czy nie wyszlibyśmy jednym napastnikiem.
Ja Świderskiego w ogóle nie widzę, bo w Rosji był jednym z najgorszych, w meczu z Rosją był jednym z najgorszych zawodników na boisku. Świerczok miał dobre wejście z Rosją, ale no teraz ja sobie dwa takie wyróżniające się jego zagrania pamiętam z Islandią, jak raz zastawił się, przyjął kierunkowo i zagrał fajną piłkę do lewego, ale no szybko ten atak nas zabili Islandczycy faulując lewego i druga sytuacja, kiedy fajnie się obrócił w polu karnym z piłką, ale oddał za lekki strzał. No i to jest trochę za mało na napastnika, chociaż no wiemy, że często tak bywało, że czy Milik, czy Piątek, kiedy grali przy lewym, też nie notowali lepszych występów. Ale czy właśnie nie lepiej by było dać takiego Jóźwiaka, żeby miał swoje miejsce w ofensywie, czy no, Szymański nam odpadł, o czym też możemy porozmawiać, że...
To jeszcze porozmawiamy, jak najbardziej.
Mimo wszystko go nie ma, ale... Świerczaka na pewno bym widział na wejście z ławki, ale nie wiem, czy chciałbym, żeby wychodził on w pierwszym składzie. Może tylko na Słowację.
No słuchajcie, właśnie, a jeszcze czy... można tego wariantu spróbować ze Słowacją i wtedy zobaczymy, czy będzie to funkcjonować, no bo fakty są też takie, że tutaj no, obaj nasi napastnicy byli dość mocno odcięci od tej gry. Robert Lewandowski jak zwykle się głęboko cofał, no co jest moim zdaniem bardzo dobre w jego przypadku, no bo w zasadzie wywalczył przez to pierwszą bramkę, tak? Chociaż pamiętam, też był taki kontratak, gdzie Robert sobie słabo przyjął piłkę na lewym skrzydle i tam mogło dużo lepiej pójść akcja, ale no, niestety nie wyszło.
Ale co płachecie na głowę
no
zagrał.
No właśnie, ja sobie przypomnę tą akcję z tą płachetą, nie? To już prawie z linii środkowej boiska to było, nie? Zagranie.
No tak, ale wydaje mi się, że tutaj właśnie nie ma żadnych tych.
Słuchajcie, ja się obawiam, jeszcze tak może kończąc wątek ataku, obawiam się takiej sytuacji, że będziemy mieli kolejny turniej, w którym Robert Lewandowski będzie miał problem z oddaniem po prostu strzału na bramkę. I bardzo się tego obawiam. Myślę, że to jest bardzo realny scenariusz, że mało, że nie strzeli gola, tylko po prostu nie będzie miał sytuacji bramkowych, nie będzie miał jak oddawać tych strzałów.
Wydaje mi się właśnie, że islandcy obrońcy najbardziej się pogubili, jak Robert zszedł z boiska i nie mieli kogo ciągle kryć i kopać. I wtedy właśnie strzeliliśmy bramkę. Panowie, o meczu jeszcze sobie, no, o reprezentacji porozmawiamy po tej przerwie muzycznej. Puścimy teraz Złoto Mrozu. Wracamy po przerwie muzycznej i teraz, panowie, jeszcze na sam koniec o naszej reprezentacji porozmawiamy sobie o liście rezerwowej Paulo Sousy, która nie była zbyt długa w porównaniu do chociażby reprezentacji Słowacji, no to tam było pół Słowaków, połowa Słowaków wszystkich, którzy są w kraju, była na liście rezerwowej reprezentacji Słowacji, a u nas był Kamil Grosicki, u nas był Sebastian Szymański i to głównie o nich się rozmawiało i teraz też sobie o nich porozmawiamy, ponieważ Arkadiusz Milik na Mistrzostwa Europy, jak już wiemy, nie pojedzie i Sebastian Szymański wydawał się być faworytem do tego powołania zapasowego. No, a ostatecznie Paulo Sousa stwierdził, że nie bierze nikogo. I wtedy po co w takim razie powstała lista rezerwowa?
Słuchajcie, krążą już takie memy po internecie. Jeżeli czujesz się bezużyteczny, to spójrz sobie na listę rezerwową reprezentacji Polski na Euro. I myślę, że to jest w pełni adekwatne. No, nie wiem, są dwa obozy, tak? Czyli ludzie, którzy mówią, że kadra jest już zgrana, po to była ta cała integracja, te koncerty i tak dalej, te atrakcje, zaproszenie rodzin, żeby ci piłkarze poczuli się jak rodzina, byli ze sobą zgrani, razem zorganizowani i teraz już nie należy burzyć tego kolektywu, a z drugiej strony są głosy mówiące o tym, że lista rezerwowa jest po to, żeby tych zawodników ewentualnie umieścić w składzie, że oni zawsze mogą dać jakość, zawsze mogą przyczynić się ewentualnie do rozstrzygnięcia tego końcowego rezultatu, wejść na chociażby 5 czy 10 minut i zrobić jakieś zamieszanie i zawsze warto mieć jednak tych 26 zawodników, a nie 25. Ja szczerze mówiąc skłaniam się ku tej drugiej grupie, bo uważam, znaczy, no nie potrafię zrozumieć, dlaczego nie został powołany chociażby Szymański, no tak naprawdę mówimy tutaj o Szymańskim, tak, zamiast Milika. Rozumiem, że to jest inna pozycja, rozumiem, że to nie jest typowy środkowy napastnik, tylko bardziej ktoś do środka pola. Ale no słuchajcie, mieć a nie mieć, moim zdaniem 26 zawodników, znaczy no zawsze ten zawodnik jest na tej ławce, może nie wchodzić, może nie grać, może tak naprawdę okazać się niepotrzebny, no powiedzmy to sobie szczerze, nie zagrać ani minuty, ale jednak on zawsze jest na tej ławce i zawsze jest jakiś komfort wyboru, a tak my moim zdaniem ograniczamy sobie pole manewru tak naprawdę, powołując zawodnika.
Ja rozumiem, dlaczego Szymańskiego nie ma w tej kadrze i o tym mówił Guardiola, że powinno być niewielu ponad 20 dorosłych członków kadry pierwszego zespołu, a to dlatego, że nie warto mieć dużo więcej zawodników nie grających niż grających, żeby trzymać tę morale w ryzach, ale wtedy pojawia się pytanie, po co w ogóle tą listę rezerwową tworzyliśmy i ja bym tutaj właśnie ten znak zapytania postawił, bo no jeśli uznamy tą argumentację i dlaczego Sousa nie chce dowoływać nikogo, no to ta lista jest po prostu zbędna i
wręcz ja bym powiedział obraźliwa dla tych zawodników. No
dokładnie,
bo
czy rozpisywaniem jakichś planów.
No tak jak Mateusz Borek wczoraj wspominał tam w Hate Parku na kanale sportowym, że miał kontakt tam, no wiadomo, z Grosickim, ale też chyba z innymi zawodnikami, wspominał, że żaden z tych zawodników nie dostał planu treningowego, nie dostał rozpisek i tak naprawdę nie miał kontaktu z PZPN-em czy z trenerem Sousą, nie wiedział, co mają robić. No Kamil Grosicki wysyłał zdjęcia z wakacji, także wyjechał sobie na wakacje. No to co to jest za listę rezerwowych, co to są za przygotowania tych zawodników, jeżeli oni mają być cały czas pod grą. Myślę, że to tak naprawdę od początku było dla Sousy przynajmniej oczywiste, że on nie powoła nikogo z tej listy, chociażby, nie wiem, 4 zawodników było kontuzjowanych, tylko po prostu to, nie wiem, to jest taka kaczka dziennikarska może tylko rzucona na pożywkę dziennikarzom, żeby mieli o czym rozmawiać.
No lista ta, na pewno jej powstanie jest teraz kwestią dyskusyjną. Dla mnie kwestią dyskusyjną jest jednak też mimo wszystko tutaj to podejście Guardioli. W klubie to jak najbardziej mogę się z tym zgodzić, no ale w reprezentacji jednak.
Ale w reprezentacji też trzeba o morale dbać.
No trzeba dbać o morale, ale jednak na reprezentacji jak jedziesz, to no chyba jednak zdajesz sobie sprawę, że jest pewna żelazna jedenastka.
No ale słuchaj, z drugiej strony
stworzenia.
No tak, rozumiem cię, ale z drugiej strony jesteś też na liście rezerwowych, czyli sam wiesz, że nie jesteś pierwszym wyborem, czy tam drugim, trzecim trenera, selekcjonera reprezentacji Polski.
Ale wiesz, że jesteś pierwszym do wejścia, jak ktoś wypadnie.
Ja to
później
rozumiem.
Nie może, a później jednak okazuje się, że nie wchodzisz, jak ktoś wypadnie.
Ja to rozumiem,
to
ale ja myślę, że na pewno Szymański jakby został dowołany i nie zagrałby chociażby nawet minuty, to no nie miałby aż takich wielkich pretensji, bo jednak był na tej liście rezerwowej i samo to uczestnictwo w tym turnieju, to myślę, że to byłoby fajne przeżycie. No, wiadomo, on nie jedzie tam na wakacje i nie jedzie pozwiedzać, tylko chciałby coś pograć. Ale no, myślę, że zawsze to by była jakaś dodatkowa możliwość. No.
Znaczy właśnie ja nie wiem, jak to jest z Szymańskim, jaki to jest charakter zawodnika.
No właśnie, że to jest kompletny destruktor atmosfery.
No właśnie, nie zdążyliśmy go poznać, bo w Polsce był krótko i wyjechał do Rosji. No, z Rosji tych doniesień nie ma za dużo. No ale od chłopaków z Food Trucka mogliśmy usłyszeć, że Sousie nie przypadł do gustu Szymański, co można było wydedukować też z tego, że go nie powołał. No ale mówili też o tym, że było bardzo dużo uwag taktycznych i nie tylko co do Szymańskiego. Więc
tylko, żeby też... Szymański też nie zagrał na swojej pozycji, bo on zagrał chyba w meczu, nie pamiętam, to były Węgry? Chyba
tak,
Węgry.
Ale mecz to jest wahadle, jedno, a Sousa go jednak oglądał wtedy trochę dłużej. Ale ja bym jeszcze się pozostał chwilę przy tym dowoływaniu zawodników, no i podniósłbym temat, czy rzeczywiście nie potrzebujemy więcej tych doświadczonych zawodników, czy warto wykluczać zawodnika przez jakieś gorsze decyzje transferowe w ostatnim czasie, gdzie no nie były one najlepsze, no ale generalnie jest ta jakość, jest ta technika i wydaje mi się, że w tych ostatnich minutach właśnie oprócz Kozłowskiego, o którym już mówiliśmy, jednak przydałby się ktoś doświadczony, ktoś, kto zrobiłby różnicę.
A to o Grosickim mówisz teraz?
To mówię akurat o Adrianie Mierzejewskim, przepraszam za odejście od tematu Grosickiego, okay. Więc no szkoda, że Mierzejewskiego nie ma, a dobrze, że nie ma Grosickiego.
Ale ja myślę, że Mierzejewski już był tyle razy roztrząsany, ten temat jego wejścia do kadry, że to już jest taki trochę... No to już sprawa jest jasna i tak naprawdę on nie ma miejsca tutaj, nie ma dla niego miejsca w reprezentacji.
Ale jednak ten Grosicki tutaj jest w takim jednym kontekście, że mówi się właśnie, że Szymański nie został dowołany przez to, że no nie psuje tej atmosfery i tak dalej. No ale wiemy, że Kamil Grosicki akurat jeśli chodzi o atmosferę, no to ma dobre relacje z zdecydowaną większością reprezentantów, w tym z Robertem Lewandowskim, który mówił, że no żałuje, że Kamil nie pojedzie i tak dalej. No to wtedy trochę dziwne, no
ale,
można
ale
go dowołać.
Dobre relacje to jest jedna kwestia, ale mówiliście też wcześniej o tej hierarchii, którą miałby Szymański szanować, no i powiem wam, że Grosickiej by na pewno nie szanował, bo jeśli byśmy go dowołali, to byłby to zawodnik rezerwowy, powiedzmy 26 zawodnik tej kadry.
No
tak?
No bo ale oczekiwałby wejścia w każdym meczu, chociaż na końcówkę.
A czułby się na pewno jednym z ważniejszych i miałby zresztą do tego prawo, bo przecież jest wielokrotnym reprezentantem z jakąś tam ilością bramek na koncie, więc w tym kontekście atmosfery, ale też tej hierarchii, takiej tej struktury, którą ułożył sobie Paulo Sousa, a nie poprzedni trenerzy, no to nie wpuszczanie w to środowisko Grosickiego myślę, że się broni.
No ale wiecie, z drugiej strony, jak już rozmawiamy o tej czwórce, to nawet taki Augustyniak, nie wiem, mi się podobał ten zawodnik, jak wszedł w jednym ze sparingów, tak? Czy on w meczu Ligi Narodów nawet chyba wszedł?
W eliminacjach
do Mistrzostw Świata, oczywiście, że tak. No nie wiem, mi się podobał i ja myślę, że to jest taki typowy ewentualnie zamiennik Krychowiaka, bo bardziej widzę go na takiej szóstce, czyli taki destruktor i taki ktoś, kto rozgrywa te akcje. On nie będzie miał parcia do przodu, tylko bardziej taka ostoja, pomaga trochę defensywie. Myślisz, taki zawodnik by się przydał Polakom podczas Euro i byłby nawet takim zastępcą Krychowiaka, ewentualnie jakby wypadł, czy nie wiem, jakiś spróbować wariant Krychowiaka trochę wyżej ustawić. No nie wiem, myślę, że Augustyniak to też nie byłby aż taki zły pomysł. Zwłaszcza, że nie widzę tutaj takiego typowego zastępcy Krychowiaka w reprezentacji.
No najbardziej na ten pewnie Linetti. Ja bym szczerze wolał chyba tego Linettiego niż Augustyniaka. Swoją drogą to też zabawne, że największą szansę teraz na debiut na dużym turnieju ma Linetti po swoim beznadziejnym sezonie, a po dobrych sezonach przed Mistrzostwami Świata, przed Euro 2016 nie dostał tej szansy. No ale to też inny szkoleniowiec i no to jest generalnie dobry zawodnik ten Linetti, nie?
Całkiem solidny.
To, że nie wyszło mu teraz w Torino, to nie ujmuje mu też jakości piłkarskiej.
Całemu Torino nie wyszło zresztą mimo
tak,
wszystko.
No ale też nie zagrał we wszystkich meczach, miał problemy trochę ze składem, no ale jednak jest to zawodnik też w rytmie meczowym, więc no ogólnie też myślę, że Krychowiak nie jest takim w pierwszej kolejności zawodnikiem do zmiany, że to jest raczej
zawodnika,
który gra cały mecz.
Ja rozumiem, ja nie mówię, że on by został wyzmieniony podczas meczu czy coś, tylko bardziej chodzi mi o jakieś wypadnięcie, nie wiem, kontuzja, coś takiego, nie? Bardziej.
Kartki? Jest możliwe.
Zastąpienie go po prostu, nie?
Panowie, może porozmawiajmy teraz jeszcze trochę o problemach kadrowych naszych rywali, bo jest tych problemów trochę. Słowacy, no wiadomo, po prostu mają dość słabą reprezentację, sparingi również zagrali nie najlepsze. No ale koronawirus szaleje dalej, mimo wszystko pandemia lubi o sobie przypominać. Szwedzi i Hiszpanie się nie zaszczepili przed turniejem. No i teraz już słyszałem, że Hiszpanie panicznie wręcz chcą się szybciej zaszczepić. Szwedzi chyba dalej nie. No ale obie drużyny mają swoje kłopoty. W obu drużynach, zwłaszcza w Hiszpanii, tutaj dowołana grupa 5 zawodników, 2 już na pewno wypadło, z tego co pamiętam. Wczoraj mecz z Litwą Towarzyskim musiała zagrać reprezentacja do lat 21, zresztą wygrała 4-0. Myślicie, że będzie miało to duży wpływ na ewentualny mecz z Polską, czy jednak już do tego czasu, no kto ma zachorować, już odchoruje?
No wpływ może mieć taki, że dostaniemy w trąbę od innej reprezentacji Hiszpanii niż się spodziewaliśmy, tak bym to widział, no ale na cały turniej dla Hiszpanów może mieć to wpływ, bo Busquets jest teraz w domu, na pierwszy mecz na pewno go nie będzie, a potem też nie wiadomo, nie będzie też na pewno w najlepszej formie, jeśli chodzi o zgranie, no bo pewnie jakąś tam rozpiskę dostał do domu. Też nie wiadomo, jak z innymi zawodnikami jest teraz strach, bo no, są niezaszczepieni i był ten kontakt z koronawirusem, więc ogólna panika. Została powołana prawdziwa lista rezerwowa. 5 zawodników, którzy trenują w swojej oddzielnej bańce przy reprezentacji. I co ciekawe, w tej piątce nie znalazł się ani Sergio Ramos, ani Nacho, ani Iago Aspas, czyli...
Ani chyba nikt w ogóle z Realu Madryt.
Tak, tak, no, nikogo z Realu nie ma.
To już chyba tak dla zasady.
Ale... Enrique jest trenerem, wszystko jasne. Miał być wątek Barcelony i jest.
Tak, no, to
pozdrawiamy Kubę.
Więc, był też już Busquets.
To tak specjalnie dla Kuby,
dokładnie,
którego dzisiaj zabrakło. No ale to nie w kontekście Polski jest ważne, to w kontekście całego turnieju. Przy czym i tak nie wydaje mi się, że w pełni sił Hiszpania jest w stanie powalczyć o te najwyższe cele, bo kadrowo no przy tej Hiszpanii w prime to wygląda całkiem marnie. Szczególnie jeśli chodzi o napastnika. No bo Morata to chyba nie jest to, czego oczekujemy po potencjalnym mistrzu Europy i wydaje mi się, że Portugalia, Włochy, Francja, Anglia, to wszystko są mocniejsze kadry.
No właśnie Hiszpania grała zresztą mecz z Portugalią przed sparring, tym jeszcze spotkaniu, kiedy wszystko wydawało się jest u nich w porządku. Skończyło się wynikiem 0-0, a Alvaro Morata miał właśnie 100% sytuację sam na sam. No i niestety dla Hiszpanii jej nie wykorzystał. W reprezentacji Szwecji również jest duży strach. Tam piłkarze się też nie szczepili, bo nie chcieli zabierać miejsca innym bardziej potrzebującym. Taki był podany powód. No i teraz mają duże obawy, że również wyleci kilku zawodników, mają obawy co do całego turnieju. Bo tutaj jednak mimo wszystko trzeba wziąć pod uwagę, że się okaże w ciągu tygodnia czy dwóch, że zachorowało na przykład 10 piłkarzy. Przecież mieliśmy już takie przypadki w sezonie ligowym, że...
Tak, no Pogoń Szczecin, gdzie prawie cały zespół razem z kadrą klubu trenerską, całym zapleczem, prawie wszyscy tam zachorowali.
Ale też w pierwszej lidze było dużo przypadków, czy chociażby Hertha Berlin w Bundeslidze, no właśnie, która miała 3 czy 4 spotkania odwołane.
No teraz wyobrażacie sobie, że na przykład 20 Szwedów nie jedzie na Euro, czy 20 Hiszpanów i za nich jadą całkowicie nowi powołani rezerwowi w takim wyjątkowym trybie, no to wtedy już rzeczywiście Polacy mogą mieć spore szanse na wyjście z grupy.
No ale bałbym się, że będzie nam ciężko pomimo wszystko i to by było niezwykle smutne.
A czy wydaje mi się, że kadra bez Szwecji to już jednak powinniśmy liczyć na coś więcej. No ale jednak chyba nie ma co liczyć tutaj na pomoc COVID-a. Na pewno może nas cieszyć, że u nas jednak reprezentacja jest zaszczepiona, mimo że też była taka obawa, że no ewentualne komplikacje po szczepionce, tak, w takim sensie to zmęczenie może być problematyczne, to chyba jednak lepiej być trochę bardziej zmęczonym po ewentualnym szczepieniu, czy tam, żeby ręka pobolała przez 3 dni, niż żeby przez 2 tygodnie na pewno nie móc grać w piłkę.
Tak, no generalnie no, chyba wszyscy, mogę powiedzieć, za całą krótką piłkę mamy nadzieję, że w pełnych składach jak najwięcej reprezentacji przystąpi do tego turnieju.
Nie no, oczywiście, że tak, bo to też odbierałoby po prostu jakości widowisku.
No tak, no co nam da, powiedzmy, jeśli zagramy z tą Szwecją B, jak i tak z trzeciego miejsca możemy wyjść z tej grupy,
no
i zagrać sobie na przykład
wiesz,
z Chorwacją.
Jak widziałem tutaj z pierwszego 9 punktów, bo Szwedzi zagrają jakimś Larssonem z Ligi Szwedzkiej losowym, no to ja w sumie nie miałbym wielkiego
trener
problemu.
Trener Probierz może jakieś PTSD dostać od wspominania tych Larssonów z Ligi Szwedzkiej, więc też bym ich aż tak nie lekceważył. Ale to akurat nie do końca polska kadra przegrała w tamtym meczu.
Znaczy, no tak, pamiętamy to spotkanie. W zasadzie, jeżeli chodzi tutaj o reprezentację Szwecji, no to jest to jedyna reprezentacja z tych, które są w naszej grupie, która wygrała oba sparingi który miała, w ogóle jedyna, która wygrała jakikolwiek sparing, no bo Hiszpanię z Litwą, no to jednak zagrała reprezentacja U21, jak już wspominałem, więc wydaje się, że może nawet ci Szwedzi są w najlepszej formie, chociaż ci rywale, no Finlandia jedzie na Mistrzostwa Europy, tutaj było spokojne 2-0.
No tak, ale nawet to jest zespół jednego zawodnika, to też o jakości tej kadry świadczy fakt powołania Iwanowa z Warty Poznań. O ile zagrał dobry sezon w Ekstraklasie, nie można się czepiać tego zawodnika i nie robię tego. Bardziej chodzi mi o to, że jednak tej klasy zawodnik no, na Euro jednak oczekuje się chyba trochę wyższego poziomu.
No, chyba jednak troszeczkę masz rację. Drugi sparing to wygrana 3-1 z Armenią. No i wydaje mi się, panowie, że naszą grupę omówiliśmy już całkiem dobrze. Wiemy raczej, czego się spodziewać w tym meczu otwarcia ze Słowacją. Jeszcze sobie o tym właśnie powiedzmy, jak wam się wydaje. Jaki wynik przewidujecie na ten mecz otwarcia Polaków na Mistrzostwach Europy?
No słuchajcie, na pewno sparing partnerzy Szwecji nie budzą postrachu zarówno wśród Polski, jak i nie wiem, innych europejskich reprezentacji. No myślę, że no ciężko mi tutaj weryfikować, czy też wyrokować, bo pamiętam przed Mistrzostwami Świata, jaki był entuzjazm, jaki był balonik napompowany na polską reprezentację, że tutaj może powalczymy o coś dużego, fajnie by było coś znaczyć i tak dalej, skończyło się jak się skończyło. No na pewno nie napawają optymizmem te sparingi, które Polska ma za sobą, czyli z Rosją i z Islandią, a może inaczej, napawają niektóre fragmenty tych spotkań, na pewno nie całe spotkania, tylko fragmenty były dobre, a teraz trzeba to przełożyć na ogólną grę. No i no, jednak wyrokowałbym, że tutaj ze Słowakami sobie poradzimy, ze Szwedami myślę też, no z Hiszpanią raczej nie, no nie ma tutaj co owijać w bawełnę i to drugie miejsce jednak bym prognozował, to tak trochę optymistycznie, a tak realistycznie to myślę, że jednak to trzecie może i wyjście z trzeciego miejsca.
Jak porównujemy tutaj Mundial z tym Euro, no to mamy szczęście, że Słowacja to nie Senegal i grają tam zawodnicy z polskiej ligi.
A Szwecja to nie Kolumbia.
Tak, a zawodnicy z polskiej ligi Słowacy to nie Senegalscy z ligi niemieckiej czy francuskiej. Więc no ja myślę, że obstawiam, że nie zachowamy żadnego czystego konta na tym turnieju i wygrana ze Słowacją to może być z rzędu 3-1, jakieś 2-2 ze Szwedami, tak bardzo optymistycznie. I no i od Hiszpanii powiedzmy zamurujemy się, dostaniemy 1-0, przez to bilansem bramek przejdziemy Szwedów i zajmiemy to drugie miejsce.
Ja szczerze mówiąc nie spodziewam się dużej ilości bramek strzelonych przez Polaków na tym turnieju, bo mam wrażenie, że mamy problem z takim kreowaniem sytuacji, wypracowywaniem sobie tych okazji i myślę, że jednak dużo tych bramek ze strony Polaków nie wpadnie. No, obym się mylił.
Ale Adam, nie powiedziałeś, jaki wynik końca Polska-Słowacja?
Polska-Słowacja, jaki wynik? Taki
tak,
bezpośredni?
Wynik meczowy.
Bezpośredni wynik meczowy, no to takie 2-1 bym stawiał dla Polaków.
I ja stawiam podobnie, też uważam, że będzie 2-1. Wydaje mi się, że Polska tą bramkę straci, ale jednak no, jakością w ofensywie przewyższamy znacząco Słowację, więc powinniśmy tu wygrać. No dobrze, panowie, o innych grupach i może jeszcze naszych takich przewidywaniach na turniej porozmawiamy sobie po tej piosence.
Czy ja ciebie kojarzę skądś? To mogło być dawno temu. Czy poda ci do bramy to, co myślisz o przeznaczeniu? Daj numer, ja i tak zgubię, tak na próbę. Tak nie umiem, albo nic, albo za dużo mówię.
Nic nie będzie tak ciepło jak pierwszy ogień. Wieszał mi się messenger od twoich zdjęć. Zawiesiłaś poprzeczkę nad moim domem. Ja stąpałem za twardo, by sięgnąć jej. Nie wiedziałem jeszcze, jak być sobą. Miałaś kod do tej klatki jak listonosz. Niepewne głosy w mojej głowie zaczęły śpiewać unisono. Mierzenie wyżej było niebezpieczne. Tam skąd jestem. Drapacze chmur mają po 7 pięter. Tam skąd jestem. Yeah, yeah. I graliśmy sobie. Ty byłaś LeBronem, a ja na poziomie WNBA. Moim przeznaczeniem było 5-10. Ale nie.
Czy ja ciebie kojarzę skądś? To mogło być dawno temu. Czy poda ci do bramy to, co myślisz o przeznaczeniu? Daj numer, ja i tak zgubię, tak na próbę. Tak nie umiem, albo nic, albo za dużo mówię.
Za długo czekam na windę. Idę na 6 schodami. Nagle widzę, jak byłaś tu przy mnie.
jak mnie dotknęłaś ustami. Czarny dywan ze skorupek słonecznika, złote słońce gdzieś tam za horyzont gna. Łapiesz mnie za rękę, w twoich włosach znikam. Jeśli chcesz, to dzisiaj możesz u mnie spać.
Czy ja ciebie kojarzę skądś? To mogło być dawno temu. Czy podać ci do bramy kod? Co myślisz o przeznaczeniu? Daj numer, ja i tak zgubię, tak na próbę. Tak nie umiem, albo nic, albo za dużo mówię.
Gdy patrzę na te dni, cieszy mi się twarz. Czy będę szczerzy kły, gdy spojrzę na dzisiaj, za parę lat. Gdy patrzę na te dni, cieszy mi się twarz. Czy będę szczerzy kły, gdy spojrzę na dzisiaj, za parę lat.
Czy ja ciebie kojarzę skądś? To mogło być dawno temu. Czy podać ci do bramy kod? Co myślisz o przeznaczeniu? Daj numer, ja i tak zgubię, tak na próbę. Tak nie umiem, albo nic, albo za dużo mówię.
No i wracamy znów po przerwie. Panowie, teraz sobie porozmawiamy trochę o naszych przewidywaniach dotyczących innych grup i ogólnie całego turnieju. Zacznijmy może od tego, kto według was wyjdzie z grupy. Mamy taką grupę A, Włochy, Szwajcaria, Turcja, Walia. Może ja zacznę, mimo wszystko uważam, że Włosi pierwsze miejsce, no tak zwyczajowo, bo to Włosi, wiadomo, czasem są niespodzianki. Zresztą wydaje mi się, że obaj rywale w tej grupie, czyli i Szwajcarzy, i Turcy, to naprawdę dobre reprezentacje. Szwajcarzy głównie pod kątem swojego stylu gry. Turcy ostatnio mają bardzo dobrą formę, więc wcale mnie jednak nie zdziwi, jeśli tutaj te drużyny też tam powalczą z Włochami. Ostatecznie wydaje mi się, że Włochy z pierwszego miejsca, Turcja z drugiego, trzecia Szwajcaria, taka, która wyjdzie z grupy, i czwarta Walia raczej bez większych szans.
To samo typowało, ale no generalnie taka bardzo wyrównana, mocna grupa. Na pewno ciekawie tu będzie się działo.
Tak, zresztą pierwszy mecz to jest właśnie Włochy-Turcja. W Rzymie, ale Turcy będą gospodarzami tego spotkania. Adamie,
no Włosi na pewno bardzo dobre sparingi, co prawda. No San Marino to nie jest raczej taki rywal, na który zwracamy uwagę.
Bardzo dobry sparing.
Z Czechami 4-0, no znaczy ja też bym się skłaniał tutaj ku pierwszym Włochom i na drugim miejscu Turcja, trzecia Szwajcaria, później Walia, tak? Tak bym to widział. Fajnie, że zaczynamy trochę z grubej rury, można powiedzieć, tym meczem Włochy-Turcja. Liczę tutaj na jakieś zaskoczenie, może Turcja wygra z Włochami i na przykład zajmie pierwsze miejsce, bo ja postrzegam Turcję jako takiego czarnego konia tego turnieju. Myślę, że mogą coś ugrać, podobnie jak to było na Euro 2008. Pamiętam.
Do czarnych koniów jeszcze sobie przyjdziemy na tym turnieju, bo na pewno, ale teraz lecimy dalej, bo jednak grup jest 6. Grupa B, Belgia, Dania, Finlandia, Rosja. Taka trochę bardziej chyba jednak tajemnicza ta grupa, no ale wydaje mi się, że Belgowie z pierwszego miejsca całkiem spokojnie. Rosjanie mnie kompletnie nie przekonali w meczu z Polską, a przecież pamiętam, że grali tam właśnie głównie pierwszym składem, więc wydaje mi się, że Dania z drugiego miejsca, chociaż tutaj jeszcze, no nie powiem, wpływają na moje wspomnienia trochę mecze Polaków z Duńczykami, zwłaszcza ten 4-0.
Boli do tej pory.
Boli. Zresztą, no, można powiedzieć, że to był taki pierwszy krok ku temu, żeby Polska na tym mundialu się trochę skompromitowała. No i dalej mamy Finlandię i Rosję. Moim zdaniem Rosja jest w stanie wygrać z Finlandią, ale wcale nie.
No to na pewno. Mi się wydaje, że Finlandia to w ogóle jeden z najsłabszych zespołów na tym turnieju.
No Finlandia pierwszy raz na Euro się pojawia, także...
No tak, ale... A Rosja solidna jest, więc...
Rosja jest solidna, ale tutaj też jest właśnie... No ten czynnik zaskoczenia, dobrej motywacji, tak, to wiemy, że często potrafi zadziałać właśnie na korzyść, zwłaszcza w meczach z takimi drużynami, które nie są pewne swego, a wydaje mi się, że Rosja ostatnio jest taką reprezentacją.
Ja myślę, że to właśnie ta grupa C, ta następna, to jest najbardziej zagadkowa, bo Po Austria do tej pory zagraliśmy.
Ale poczekaj, jeszcze grupy B nawet nie wytypowałem.
Aha, nie wytypowałem. Dobra. To...
Bo ja czekam tutaj na ciebie, a ty już chyba powiedziałeś, tak?
Nie, ja nie powiedziałem chyba, rzeczywiście, ale no mi się wydaje, że Belgia musi się przejechać. To jest ostatni turniej w tak mocnej kadrze, jaką mają teraz, tego złotego pokolenia, więc tutaj musi być mocna Belgia. Potem Dania, Rosja, Finlandia bez większych problemów, myślę.
A ja bym powiedział Belgia, Rosja, Dania i Finlandia. Dania wychodzi z trzeciego miejsca, a Rosja wychodzi z drugiego miejsca. Postać Stanisława Czerczesowa tutaj będzie decydująca.
A mi się wydaje właśnie, że w tej grupie może nie być drużyny, która wyjdzie z trzeciego miejsca. No, już tu, Bartek, chciałeś przejść do tej grupy C, no i przejdziemy teraz do tej grupy C. Też bardzo ciekawa grupa. Austria, Holandia, Macedonia Północna, Ukraina. I Ukraina też właśnie, tak jak już wspominałeś o Turcji, Adam w ramach czarnego konia, to takim czarnym koniem wydaje mi się, że też może być reprezentacja Ukrainy.
No bardzo tajemnicze to jest, bo ja bym się nie dziwił, jakby zajęli tu ostatnie miejsce i jakby zajęli drugie. Naprawdę nie wiem, czego się można po nich spodziewać, bo no na przykład jak grali z nami jeszcze w czasach Brzęczka, no to grali dobrze i przegrali ten mecz i myślę, że to nadal jest coś, co może im się przydarzyć, a tym bardziej, że mają tu w grupie Macedonię, która ostatnio urywała punkty Hiszpanom chyba, z tego co pamiętam, której z tych najmocniejszych reprezentacji, więc...
No, nie z Niemcami?
Możliwe, że z Niemcami. Tak, to były Niemcy. No ale no, widać, że potrafią zaskoczyć.
Tak, wygrali 2-1 z Niemcami.
A Holandia to też jest zespół, który no, może spaść z rowerka w każdym momencie, więc no ale tak mówiłem, z Austrią zagraliśmy 2 mecze i ja dalej nie wiem, czego się spodziewać po tej reprezentacji.
Austriacy, no tego meczu właśnie ze Słowacją niestety nie oglądałem, ale z tego, co o nim słyszałem, no to ani Austria, ani Słowacja nie przekonała kompletnie w tym meczu, że są zdolne te drużyny osiągnąć cokolwiek na tym turnieju. Jeśli już patrzeć po prostu po pozycjach, moim zdaniem jednak mimo wszystko pierwsza będzie Holandia, druga Ukraina, trzecia niech będzie Macedonia. I wydaje mi się, że jest nawet szansa, że Macedończycy zdobędą na przykład 4 punkty i wtedy wyjdą z grupy z trzeciego miejsca już tak na 99%.
O, to nie wiem, to ja bym bardziej obstawiał tutaj, znaczy no pierwsza Holandia i ostatnia Macedonia. Macedonia bym umieścił na ostatnie miejsce, myślę, że raczej tutaj nie zaskoczą niczym pozytywnym. No i drugie, trzecie miejsce, Austria, Ukraina, tak się zastanawiam, kurczę, trochę takie, co by tutaj wybrać. No dobra, no to postawię na tą Austrię, niech będzie, wy mówicie Ukraina, ja postawię na drugie miejsce Austria i Ukraina wychodzi z trzeciego miejsca. No. To jest takie trochę wróżenie z fusów, nie?
Tak wskazujesz tą Macedonię na pożarcie, ale pamiętaj, że oni ostatnio właśnie wygrali tu 2-1 z Niemcami, a Polacy na wygranej 2-0 z Niemcami to przejechali przez kolejne 4 lata.
No, pamiętam, no więc... tak typuję, no słuchajcie, to jest tak naprawdę...
I rozumiem, tutaj Bartek, ty też tych Holendrów z pierwszego miejsca, tak?
Tak, Holandia pierwsze, potem Austria, Macedonia i Ukraina na czwartym.
Dobrze, to przejdźmy...
Czyli w ogóle odrzucasz Ukrainę, czyli...
No tak, ja myślę, że...
Czy jednak zaskoczą negatywnie.
Tak, to jest takie mój typ na negatywne zaskoczenie.
Dobrze, panowie, teraz grupa D, Chorwacja, Czechy, Anglia, Szkocja. I tutaj na pewno jest taki właśnie ciekawy pojedynek wyspiarski, Anglia, Szkocja, to no wiadomo po prostu, że Szkoci będą żyli bardzo mocno tym meczem.
Fajnie się to będzie oglądało, no.
No i wydaje mi się, że też wyrównana grupa, tak? No bo no Czesi teraz grali ten sparing z Włochami i sobie kompletnie nie poradzili, ale mimo wszystko nie określałbym ich mianem jakiejś bardzo słabej reprezentacji. Chorwaci, no to wiadomo, wicemistrz świata, chociaż też ostatnio ze swoimi problemami.
I bez Rakitića.
Anglicy mają tę zdolność na tych wielkich turniejach, żeby się jednak kompromitować. Pamiętamy na ostatnim Euro, jak odpadli właśnie z Islandią. I wydaje mi się, że tutaj to jest taka grupa sprzyjająca ku temu po prostu. Czyli jest wicemistrz świata, rywal dość groźny dla Anglików. Jest Szkocja, czyli rywal po prostu taki lokalny, który będzie chciał za wszystko, za wszelką cenę dowodzić Anglikom, że potrafi z nimi wygrać. No i są Czesi, którzy po prostu mogą wywalczyć jakiś remisik. I by mnie wcale nie zdziwiło, jakby Anglia z tej grupy nawet nie wyszła, ale zakładam, że jednak zajmie drugie miejsce.
No tu jest motyw zemsty Anglików na Chorwatach za ten finał, który przegrali. No ale myślę, że jednak Anglia się wzmocniła, a Chorwacja osłabiła, więc raczej tu będzie to przetasowanie sił i Anglia wygra tą grupę. Chorwacja będzie druga, mimo że nie spodziewam się po niej za dużo, no to ani Czech, ani Szkocji nie uznaje za mocne kadry, więc no Anglia, Chorwacja, Czechy, Szkocja.
Liczę na Szkotów, że wyjdą jednak choćby z drugiego, no czy choćby z trzeciego miejsca, ale też się tutaj nie spodziewam i właśnie mnie wcale nie zdziwi, jeśli żadna reprezentacja z tej grupy nie wyjdzie z trzeciej pozycji, bo właśnie taka grupa wydaje mi się sprzyjająca remisom, a więc temu, co może przeszkodzić w tym awansie z trzeciego miejsca.
Dla mnie Anglia, Chorwacja, Szkocja na trzecim miejscu i na czwartym miejscu Czechy i bez tutaj drużyny z trzeciego miejsca, bez wyjścia.
No tak i teraz... Tak bym to typował. Polska grupa.
No to już chyba typowaliśmy.
To już chyba sobie umówiliśmy wystarczająco o Polakach i trzecim miejscu. Bardzo dużo powiedzieliśmy.
To jeszcze tak tylko podsumowując, jakie są wasze typy?
Hiszpania, Szwecja, Polska, Słowacja.
Hiszpania, Polska, Szwecja, Słowacja.
No to ja też. Hiszpania, Polska, Szwecja, Słowacja.
Dobrze, i teraz...
Grupa śmierci teraz.
Grupa śmierci, grupa F i grupa, w której są Francja, Niemcy, Portugalia i biedni skazani wręcz na pożarcie Madziarzy. No ale Węgrzy jadą na ten turniej jeszcze bez swojego najlepszego zawodnika, jednego z najlepszych na pewno. Szobolszaj ma kontuzję i nie pojedzie na ten turniej. Zresztą stracił przez nią większą część sezonu.
Z tymi Węgrami mi się kojarzy taki mem, gdzie taka dziewczyna siedzi na kanapie, ale no, mniejsza z tym. Ale no tutaj na pewno wyjdzie drużyna z trzeciego miejsca. Chyba możemy się umówić, że nie ma opcji, żeby tutaj...
No właśnie... No nie, dobra, bo są Węgrzy.
No właśnie, więc nie spodziewam się, żeby Węgrzy tam ukradli komuś punkty. No ale...
Ale jeśli, to już może nie wyjść ta drużyna.
Ale z drugiej strony jakieś na przykład mocne reprezentacje, jakieś same remisiki między tymi zespołami, nie? I wtedy brakuje punktów do wyjścia z tego trzeciego miejsca.
No ale wtedy wszystkie powinny mieć przynajmniej 3 punkty na Węgrach, więc no nawet tak, jeśli mieliby remisy ze sobą...
4 punkty już, no więc...
No biorąc pod uwagę to, że Węgry jakby przegrały z każdą reprezentacją, nie? Nie ugrałyby nawet punktu.
No tak obstawiam, że będzie właśnie, bo no... Portugalia i Francja obstają w ogóle do wygrania całego turnieju, a Portugalia to jest obrońca tytułu i wiele osób też właśnie typuje ich jako jednego z faworytów.
I wydaje się, że
ale
jednak...
to jest taki hit or miss jednak ta Portugalia, bo to jest taka kadra, że ona może wygrać, a może nie wyjść z grupy, potknąć się na przykład na Węgrach, bo pamiętamy jak wolno weszli w... Euro 2016, gdzie oni, chyba
oni wyszli
nie
właśnie
wygrali,
chyba z trzeciego miejsca, nie?
Tak, oni wyszli wtedy z trzeciego miejsca
i to ledwo.
Remisy.
I wtedy też byli w grupie z Węgrami, zresztą ten mecz skończył się remisem 3-3. No więc kto wie, może jednak ci Madziarzy zaskoczą i tutaj coś pokażą. Panowie, wszystkie grupy omówiliśmy,
a jeszcze tutaj
pozycje.
Wysypujmy miejsca.
No właśnie, pozycje. Wydaje
ja
mi się,
że Francja wygra. Myślę, że Portugalia będzie druga, a Niemcy trzecie.
Mi się wydaje, że tak, Francja wygra, Portugalia druga, Niemcy trzecie, to brzmi po prostu sensownie, logicznie. Piłka logiczna nie jest, więc pewnie będzie na odwrót. Węgry wygrają grupę.
No jeżeli Węgry tutaj ugrają chociażby jeden punkt, to na pewno będzie spore zaskoczenie i oni jadą tak naprawdę bez żadnej presji, bez żadnych takich tutaj negatywnych przemyśleń, jadą po prostu, żeby sobie pograć i może właśnie brak tej presji skłoni ich do tego, żeby jednak te punkty ugrać. W swojej grupie oczywiście nie postawię na to, postawię na Francję, Portugalię, później Niemcy i na samym końcu Węgry. Ale kto wie, czy tutaj właśnie ci Węgrowie bez presji może nie ugrają czegoś i nie pomieszają tutaj szyków rywalom.
Ja bym jednak, Adam, powiedział, że to jest jednak jazda na turniej z dość negatywnymi myślami, jeżeli jedziesz od razu pogadany z porażką. No dobrze, panowie, to może teraz takie szybkie przewidywania okołoturniejowe. To kogo typujecie do czarnego konia?
No to tak jak mówiliśmy już, Turcję. Myślę, że to jest taka... reprezentacja, której nigdy nie traktuje się jako jednej z tych najmocniejszych, a teraz to pokolenie jest naprawdę utalentowane, więc wierzę, że mogą coś tam zwojować.
Ja też bym postawił na Turków. Robiłem sobie tutaj te symulacje w tej aplikacji oficjalnej Euro, symulacje całego turnieju i drabinki. U mnie Turcy skończyli w półfinale, przegrywając z Portugalią, która będzie w finale z Francją, także Zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie.
No to nieźle. Mimo wszystko ja do tego czarnego konia postawię na naszych wschodnich sąsiadów i liczę, że sobie tutaj fajnie poradzą Ukraińcy. Z Szewczenką na trenerce to jednak bardzo, bardzo pozytywna historia może być moim
zdaniem. Już nauczył się mówić po ukraińsku.
Może już, dokładnie. No dobrze, panowie, a najlepszy zawodnik turnieju, taki według was, który tak najbardziej zaskoczy pozytywnie?
Jeśli się wykuruje, to nie dziwię się, jeśli ten powracający Benzema okaże się najlepszy. Ale mimo wszystko, jako tego jednego zawodnika wskażę Oliviera Giroud, który może już na tym turnieju pobić rekord Thierry'ego Henry'ego w strzelonych bramkach w reprezentacji Francji.
Ja też bym szukał we Francji, moim kandydacie do zwycięstwa w całym turnieju i na przykład N'Golo Kanté może, bo te mecze z poważnymi i dobrymi rywalami, to myślę, że będzie też bój o wygranie środka pola i kto zdominuje ten środek pola, ten tak naprawdę będzie wiódł prym w tej grupie i ogólnie później w całej drabince, także może N'Golo Kanté.
Kurczę, ukradłeś mi trochę tego N'Golo Kanté, bo też chciałem powiedzieć w zasadzie to samo co ty. No ale cóż, w takim razie ja postawię również na Francuzów, ale bardziej tutaj na ofensywę i wydaje mi się,
powiedz, że... Powiedz o Mbappé, bo też o nim myślałem.
No właśnie. Kylian Mbappé, wydaje mi się, że tutaj jest duża szansa, że to będzie jego turniej, no bo to prawdopodobnie będzie turniej Francuzów. Wydają się być najmocniejsi w całej stawce, bez większego problemu. Złote pokolenie mimo wszystko. No i tak, właśnie ten Kylian Mbappé i tutaj zobaczymy, jak to wpłynie na złotą piłkę jeszcze za ten sezon. No dobrze, panowie, a taki zawodnik, który może być największym rozczarowaniem w kontekście całego turnieju i wydaje mi się, że tutaj może niestety wygrać Robert Lewandowski, ale no, nie będzie to jego wina, tylko wiadomo, naszej reprezentacji i jej postawy bardziej, ale pojawi się tutaj kolejny argument dla tych, którzy no, nie będą mu chcieli dać złotej piłki, że sobie nie dał rady z reprezentacją na turnieju.
No tak, ja myślę, że niestety może się tak okazać, że ten Robert Lewandowski okaże się znowu nie zdobędzie lub zdobędzie jedną na przykład bramkę, będzie miał bardzo mało strzałów, bardzo mało sytuacji bramkowych, tylko myślę, że my jako Polacy trochę się z tego spodziewamy, trochę to przewidujemy gdzieś tam w tych czarnych scenariuszach, może nie do końca uważają tak nasi rywale, czy też po prostu inne reprezentacje mogą mieć takie spostrzeżenia, że Lewandowski to jest jeden z najlepszych zawodników na świecie, więc na pewno dobrze sobie poradzi, ale myślę, że niestety może się tak nie okazać. Taka ciekawostka, że Robert Lewandowski jest chyba trzecim najdroższym zawodnikiem w tej grze takiej fantazy Euro 2020 i dużo ludzi naprawdę ma go w składzie, bo myślę sobie Słowacja, Szwecja, Lewandowski nastrzela im goli. Także tutaj właśnie ku temu może ta cała sytuacja zmierzyć, że Lewandowski się nie...
Świerczaka niech zainwestuje.
No właśnie, no. Trzeba im powiedzieć, że to jest taki czarny koń naszej grupy. A ja bym tutaj wytypował takiego zawodnika jak Harry Kane, bo jak mówiłeś, Anglia lubi zepsuć sobie duży turniej, a Harry Kane jest teraz największą gwiazdą. I drugim takim nieoczywistym typem jest dla mnie Kevin De Bruyne, bo jest, ma aktualnie tą twarz poharataną, możliwe, że pierwszy mecz ominie, no a potem nie wiadomo, w jakiej będzie formie fizycznej, a jest to też jeden z najlepszych zawodników na świecie i spodziewamy się po nim dużo, a jest szansa, że tak wiele jak potrafi nie pokaże.
No jedno jest pewne, te pierwsze mecze w przypadku każdego zespołu są bardzo ważne, bo to albo jest taki motor napędowy, albo taki trochę już gwóźdź do trumny.
Dlaczego nie potwierdza Portugalia?
No tak, już musimy kończyć, ale ostatnie, dosłownie jednym słowem musi się powiedzieć, kto będzie najgorszą drużyną na turnieju. Ja stawiam na Węgrów, bo mają najgorszą grupę.
Ja stawiam na Finlandię.
Ja też bym powiedział Finlandię.
No i to już wtedy kończę na dzisiaj. Moimi ekspertami dzisiaj w studiu byli Bartek Brońkowski i Adam Byklarczyk.
Dzięki.
Dzięki bardzo.
A ja to ja będę kończył. Bartek Naus. Do widzenia.
A ja to ja.
A ja to ja, dokładnie.
Krótka piłka.